Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Po dłuższej przerwie, żeby ten rok się nam dobrze rozkręcił, wracamy. Bardzo się cieszę, że możemy znowu do Was nadawać, nagrywać. Przez pierwszy kwartał będę to w większości ja plus moje wspaniałe gościnie, ponieważ jak wiecie, Kasia przygotowuje się do nowej roli, do bycia mamą, ale już niedługo do nas wróci. Mamy dla Was zaplanowany cały rok podcastowania, także nie bójcie się, to była tylko chwilowa przerwa i możemy Was zapewnić, że dużo, dużo fajnych gościń, dużo fajnych tematów przed nami. A na rozgrzewkę, na dobre rozpoczęcie tego kolejnego sezonu, piątego roku nagrywania, goszczę moją jedną z ulubionych stałych gościń podcastowych, Angelikę Kucińską. Dzień dobry, Angeliko.
Dzień dobry, co za presja, inauguruję piąty rok nagrywania.
A tak.
Poczułam tę odpowiedzialność.
No, ja sama już się trochę dziwię, że to już jest piąty rok nagrywania, ale właśnie jak przy okazji planowania tego roku i przy okazji wymieniania różnych maili współpracowych mówiłam o tym, że nagrywamy już 5 lat, to się trochę już sama zdziwiłam, więc do mnie to właśnie też dotarło, planując to wszystko. Jak pewnie wiecie i znacie, Angelika jest dziennikarką, podcasterką i już nieraz gościła w naszym podcaście i Angelika jest dla mnie znawczynią popkultury, która ma świetne spojrzenie na popkulturę, więc jak sobie pomyślałam, czym chciałabym zacząć ten kolejny piąty rok podcastowania, to pomyślałam o tym filmie i stwierdziłam, że no Angelika to będzie wymarzona rozmówczyni do tego, do właśnie tej dyskusji i żeby już ten suspens przerwać, to mogę Was już tajemniczyć, że będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo głośnym filmie, który budzi różne emocje. Jest to film Baby Girl, który już na ekranach kinowych od 10 stycznia. Właśnie przed chwilą sobie rozmawiałyśmy jeszcze w kuluarach, że ten cykl przedpremierowy trochę nam zaburza myślenie o tym, co już było w kinach, co już kto widział, ale jak wiecie z naszego podcastu, my się spoilerami nie przejmujemy, nie boimy się ich, więc będziemy spoilerować, więc jeżeli ktoś jeszcze chce wyłączyć, to może zrobić tą pauzę i wrócić po obejrzeniu tego filmu, a jeżeli ktoś chce się rozkoszować naszą dyskusją, to zapraszamy bardzo serdecznie. No i zanim przejdziemy do jakichś takich naszych ogólnych wrażeń i kilku rozkminek, które tutaj mamy na temat tego filmu, to bardzo krótkie streszczenie. Reżyserką tego filmu jest Halin Rein, którą możecie znać z takiego filmu jak Buddies, 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 albo, i to jest jej właściwie trzeci film fabularny. Jest to historia, którą możemy znać z innych thrillerów erotycznych, zwłaszcza z lat 90., tylko tutaj mamy odwrócenie ról. Mamy szefową CEO w tej roli Nicole Kidman, która wdaje się w romans ze swoim stażystą. No i mogłoby się wydawać, że będziemy mieć tutaj oczywiście typowe zakończenie dla tego typu gatunków filmowych, ale nic bardziej mylnego. Więc może przejdziemy do tego, jakie ty masz, Angeliko, wrażenia po tym filmie, bo film wydaje mi się, że albo ma swoich wielkich zwolenników, albo swoich antyfanów, którzy tylko mówią o tym filmie, że jest to wielki cringe.
Tak, ale to, że ten film jest cringe'em, jest jego wielką zaletą również dla mnie. I ja po tym, jak zobaczyłam po raz pierwszy trailer Baby Girl, byłam absolutnie przekonana w 100%, że ten film nie będzie mi się podobał i że go obejrzę i jakby utwierdzę się w tym, że opowiedziano o kobiecej seksualności po raz kolejny w sposób absolutnie toksyczny i regresywny i że Baby Girl nie jeszcze przed zobaczeniem filmu, po czym zobaczyłam film i absolutnie się w nim zakochałam. Tylko że Baby Girl moim zdaniem trzeba oglądać właśnie z taką absolutną, bezkrytyczną miłością do cringe'owatości tego filmu. I trzeba go oglądać jako satyrę, ponieważ Halina Rein doskonale wie, co robi i wie, za jaki gatunek się bierze, wie, co w tym gatunku należy przestawić. Jest bardzo świadoma różnych społecznych przekonań na temat tego, jaką rolę w świecie może zajmować kobieta. I ona, wiesz, ona kręci satyrę na tak zwane kobiety sukcesu, czyli bohaterka grana przez Nicole Kidman. No powiedzmy, że ma wszystko. Rodzinę, karierę, urodę, pieniądze, Ale Kalina Reins zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że świat nie znosi kobiet, które mają wszystko, więc coś tej bohaterce trzeba zabrać. Wobec tego zabiera jej orgazmy i Romy, grana przez Nicole Kidman, musi być bohaterką sfrustrowaną seksualnie, bo gdyby nie była, to byśmy w nią nie uwierzyli, nie uwierzyły. Nikt nam nigdy wcześniej nie pokazał kobiety w 100% spełnionej. To też jest satyra na pewien taki, wiesz, tradycyjny model związku albo na nasze wyobrażenia, czy taka próba satyryczna w wydźwięku, próba skonfrontowania nas z naszymi przekonaniami na temat związków partnerskich. Ona ma odpowiedzialność za status ekonomiczny, za ten wysoki status ekonomiczny rodziny, ciąży na niej. Jej mąż jest celebrowanym, ale wciąż reżyserem sztuk teatralnych. Ten podział obowiązków w domu jest jakiś taki dla mnie bardzo dziwny, niby ten mąż ma świetną relację z córkami, jest jakiś, wiesz, jest dobrym ojcem, jest bliżej z dziećmi, ale te jakieś takie domowe prace wciąż wykonuje ona, mimo że też jest prezeską tam, która zapieprza cały dzień na to, żeby było ich stać na ten piękny dom, czy apartament, czy mieszkanie, cokolwiek to jest.
Tak, i też przywdziewają taki mundurek pani z lat 50., bo ona jakby też nie bez przyczyny, wydaje mi się, są takie przebitki na to, kiedy ona, jak jej ten uniform wygląda, kiedy ona wychodzi do tej przestrzeni publicznej, a jak ona wygląda w domu, nie? I jak jest z rodziną, a kiedy jest ze swoim mężem, że to są też takie ciekawe zabiegi, które tutaj Kalina Reins wykonuje według mnie.
O tym zresztą Kalina Reins mówiła w jednym z wywiadów, że te wszystkie stroje czy kostiumy, tak jak powiedziałaś, wynikają z takiej refleksji nad tym, że kobieta jest zawsze w jakiejś roli, że kobiecość jest pewnym rodzajem, jest jakimś spektaklem, jest dragiem. W związku z czym Nicole Kidman jest w tej, wiesz, satynowej piżamce, kiedy jest w roli namiętnej kochanki, potem jest w tym fartuszku gospodyni domowej z lat 50., kiedy przygotowuje śniadanie dla swojej rodziny, a potem jest po prostu w tej schludnej, wiesz, w tym schludnym uniformie prezeski korporacji.
Totalnie podpisuję pod wszystkim, co powiedziałaś, bo ja miałam dokładnie takie same przekonania i mówię, dobra, pójdę na tą Baby Girl, żeby mieć odhaczone, ale że no to nie będzie mi się podobać, że po prostu ja już mam dosyć takich filmów, które, że ja już po prostu czułam, że to pachnie cringe'em, ale z każdą minutą tego filmu, jak siedziałam, to byłam tak zdziwiona tym, co widzę i w jaki sposób to jest opowiadane, że po prostu jak się skończył ten film, to mówię, nie wierzę, że zobaczyłam tak dobry film i że w ogóle się tego nie spodziewałam i wyszłyśmy z koleżankami i byłyśmy takie, wszystkie byłyśmy antynastawione do tego filmu, a miałyśmy taką świetną dyskusję po seansie i tyle rzeczy nam się gdzieś tam uruchomiło, że to było naprawdę świetne. I jeżeli chodzi o tą taką satyryczność i cringe'owość tego filmu, to jasne, ale no ja miałam też takie poczucie, że tam jest jednak dużo takich wątków, które no są na serio i powinny być na serio, bo to jest pewien klucz do rozumienia tego filmu i całej pewnie pomysłu na to, żeby opowiedzieć ją w konwencji tego thrillera erotycznego, który no gdzieś tam majaczy, czy to bliżej, czy to dalej, czasami w zależności o jakim wątku będziemy mówić w tym filmie. No ale sama taka seksualność i to z perspektywy kobiety, w jakim wieku to opowiadamy, no wydaje mi się tutaj nie bez znaczenia. Plus to, że takie filmy jak Substancja czy Baby Girl pokazują się na ekranach film w niedalekim odstępie i też wzbudzają pewnego rodzaju kontrowersje, czy o nich mówi się głośno. No i dla mnie samo otwarcie tego filmu, czyli taka bardzo odważna scena kobiecego orgazmu, która no jakby to są wciąż takie obrazy, które nie są zbyt powszechne w kinie, gdzie o tej rozkoszy kobiecej i w ogóle o pragnieniach kobiet się nie za bardzo opowiada i myślimy sobie wow, super, po czym okazuje się, że to wszystko był fake, czyli jakby kolejna taka klisza, o której opowiadamy w wielu też feministycznych tekstach kultury związanych właśnie z tym odkrywaniem seksualności, z tym byciem, z tym, żeby kobiety same potrafiły odpowiedzieć sobie na pytanie, czego pragną, jak tego pragną, w jaki sposób chcą to osiągnąć. No i potem taka odważna scena, kiedy Nicole Kidman biegnie i sama po tę rozkosz sięga tak bardzo łapczywie, tak pospiesznie, tak żeby nikt jej nie zobaczył w tym pędzie. No i potem dostajemy cały ten segment związany z tym, jak jej życie wygląda, że jest tą bardzo wysoko postawioną CEO i to też, że ten aspekt takiego matczynego podejścia jest też dla mnie bardzo ciekawy i też możemy gdzieś tam, jak gdzieś to wiąże z tą sceną z mlekiem. Nie wiem, czy też miałaś takie połączenie, że tutaj też trochę jest takie puszczone oko do widza. I mi się to bardzo podobało, że właśnie końcówka tego filmu nie jest właśnie karą za to poszukiwanie tej seksualności i tego spełnienia. Mimo tego, że myślisz, że wiesz, jak się zakończy ten film, że to jej poszukiwanie tej seksualności, przekraczanie tych granic musi sprawić, że spadnie na nią jakąś kara, że ona coś straci, a tak właściwie to ona według mnie bardzo dużo zyskuje. I ta końcówka, która według mnie jest świetna, kiedy ona mówi, że ona ma w dupie tego kolegi, który próbuje ją zaszantażować i ona w ogóle się już niczego nie boi i nikt jej nie podskoczy. No jest jakąś taką kliszą z zachowań męskich, ale to, że ta klisza przeskakuje na tą naszą protagonistkę, no wydaje mi się tutaj bardzo wymowne i jest to dla mnie naprawdę niesamowite, że w taki sposób odważny się w kinie zaczyna opowiadać o tej kobiecej seksualności. Nie wiem, czy ty masz też podobne odczucia, jeżeli chodzi o ten aspekt.
Dwie rzeczy bardzo, bardzo ważne muszę powiedzieć. Po pierwsze jesteśmy, wydaje mi się, w takim momencie, jeżeli chodzi o popkulturę, że na nowo zaczynamy zajmować się seksem i pokazywać seks i seksualność. Wiesz, że minęło już wystarczająco dużo czasu od mitu. W trakcie, kiedy się mitu działo, czy chwilę po, seks oczywiście pojawiał się w filmach, w książkach, w muzyce, ale też to były zupełnie inne historie. To były historie takie bardzo, bardzo poważne, rozliczające. Jeżeli tam się pojawiała, pojawiał się element, powiedzmy, niepoważnej konwencji, to w feministycznym kinie zemsty, ale to wszystko było o rozliczeniu oprawców. Natomiast teraz wracamy z jednej strony do takiej opowieści o seksie i ekspresji seksualności, w której jest właśnie miejsce na poszukiwania, na jakieś budowanie swojej tożsamości seksualnej, na radość, na przyjemność, na no właśnie, na taką opowieść o, wiesz, równym prawie do orgazmu. Wracamy do tych wszystkich feministycznych, wracamy, ale też je rozwijamy. Te feministyczne postulaty dotyczące seksu i seksualności sprzed mitu, ale jednak bierzemy pod uwagę to, co się wydarzyło, bo Romy, grana w Baby Girl przez Nicole Kidman, jest jednocześnie bohaterką pozytywną i bardzo negatywną. I Halina Reyn prowokuje taką, wiesz, zmusza nas do tego, żeby się zastanowić, czy jeśli wyciągniemy ten taki schematyczny układ, te relacje władzy, czyli mężczyzny, który ma status, pieniądze, jest dojrzałym mężczyzną i młodej kobiety używanej przez niego na mocy jakiejś, wiesz, obietnicy, nawet niewypowiedzianej, to nie musi być żadna, wiesz, zdeklarowana obietnica, pomogę ci jeśli, nie? Zrobisz karierę jeśli. Jeżeli odwrócimy, zamienimy ich rolami i postawimy młodego mężczyznę na początku drogi zawodowej i dojrzałą kobietę, która ma bardzo wysoką pozycję i jest prezeską w firmie, w której ten młody mężczyzna właśnie zaczyna pracę i rozpoczyna swoje dorosłe życie zawodowe, to co się zmienia? Czy ta relacja jest zdrowsza, bo tu mamy kobietę? Wiesz, to jest taka historia, która też nas wystawia na to, żeby się zastanowić, no właśnie, żeby sobie zajrzeć w nasze własne przekonania na temat tego, co my uważamy za toksyczne relacje władzy, a tego, czego nie uważamy za toksyczne relacje władzy. I czy naprawdę wystarczy nam, że tam jest kobieta, żebyśmy uznały i uznali, że okej, to jakby to w tej sytuacji nie dzieje się nic nieprzyzwoitego, nic niewłaściwego, nic zagrażającego. To jest oczywiście nieprawda. To jest absolutna nieprawda. I tak ona też wchodzi w taką bardzo, czy korzysta z takiej bardzo męskiej strategii. Powiedziałaś o tej scenie, gdzie siedzi naprzeciwko swojego kolegi, jest już taka w zasadzie, nic mi nie zrobicie. I to jest bardzo taka stereotypowo, wiesz, męska strategia właściwa osobom posiadającym jakiś rodzaj przywileju, czy to jest przywilej ekonomiczny, czy to jest przywilej sławy, czy to jest przywilej wysokiego stanowiska, które sprawiają, że te osoby są bezkarne. I ona też się tam czuje w pewnym momencie bezkarna, ale czy to, że wiesz, czy to odwrócenie ról, czy jakiś rodzaj, nie wiem, no może nawet, wiesz, dziejowej sprawiedliwości, która się dzieje w tej scenie, naprawdę sprawia, że ona jest pozytywną bohaterką? Nie.
No nie, oczywiście nie sprawia i wydaje mi się, że to jest też super w tym wszystkim ten kontekst Me Too, bo mamy tutaj zamianę ról, że to właśnie jest ta kobieta u władzy i ten chłopak, który jest stażystą, więc ta dysproporcja to jest bardzo duża, ale wydaje mi się, że to, co się tutaj dzieje i nasza dyskusja pewnie bez Me Too nie miałaby miejsca, gdybyśmy nie zastanawiali się tego, jaka jest perspektywa tego chłopaka. Że wcześniej po prostu mówiliśmy o takich relacjach, nie, w ogóle nie z perspektywy władzy, tylko z tego, że ktoś może sobie coś załatwić przez łóżko, że jakby nie uwypuklaliśmy tej władzy i tej dysproporcji i tego, jakby co ona może ze sobą nieść. I wydaje mi się, że tutaj to, co jeszcze jakby kolejną warstwę nakłada reżyserka, to są te oczekiwania względem tego, że to jest jednak kobieta na tym wysokim stanowisku i że jednak mimo tego, że to jest jeden do jeden złe i niedobre, że ona jednak wchodzi w taką relację, ale jednak tutaj znowu jest ta podwójność pokazana w tym, że jej podopieczna mówi jej, że wiem o twoim romansie i nie wykorzystam tego na twoją niekorzyść, nie chcę cię zdemaskować, ponieważ ty jesteś tą figurą feministyczną, o którą walczyłyśmy. Ty jesteś tą, która osiągnęła to wszystko swoją pracą i jeżeli ty zawalisz i jeżeli ty się wywrócisz, no to po prostu nas czeka kolejna orka i oni wszyscy powiedzą dokładnie to, co sobie myślą, co, na co czekają i my sobie na to nie możemy pozwolić. Czyli to jest po raz kolejny ta podwójna, ciężka praca, którą kobiety muszą wykonać, żeby cokolwiek udowodnić. I dlaczego dla mnie ta scena na końcu ma takie znaczenie, że ja się cieszę, że Nicole Kidman nie została ukarana w żaden sposób, że ona mówi, że mam to w dupie, że ja już po prostu... Ja nie muszę za to płacić na takich zasadach, jak wy sobie to wyobrażacie, że ty przyjdziesz i mnie zaszantażujesz. Ja po prostu wykorzystam dokładnie ten sam mechanizm, którym wy nas próbujecie zastraszać i powodować, że my musimy dwa razy bardziej się nastarać, żeby cokolwiek wam udowodnić. I właśnie jeszcze... A propos tego, ten matczyny aspekt, który ona podkreśla, mi się wydaje, że ona jest przedstawiana jako taka ta surowa, trochę pozbawiona uczuć w pracy kobieta sukcesu, która do wszystkiego doszła sama, nie za bardzo chce się bawić te programy mentorskie, bo ona po prostu nie ma na takie pierdoły czasu, ale w tych takich oficjalnych przemówieniach podkreśla właśnie tą swoją matczyną rolę i to jest jakby też, wydaje mi się, taki mechanizm związany z tym, że ona musi w jakiś sposób udowodnić i usankcjonować swoją rolę jako tej, która postępuje na innych zasadach i że ta matczyna opieka, miłość kojarzy się z tym, że ona jakby, wiesz, robi to trochę inaczej. To jest takie uzasadnione, że ta matka przyjdzie i rozda to na takich nowych zasadach, ale ona bez, jakby, że to jest taki dla niej wytryk, żeby ona w ogóle mogła też tam zaistnieć w tym środowisku korporacyjnym, które no mimo wszystko, mimo Me Too i różnych innych zmian, które się zadziały i tego, że ona jest tą nieidealną girl boss i tutaj ta figura jest też bardzo problematyczna, jak wiemy, ale no tutaj jakby ten sam aspekt tego, no wydaje mi się, jest świetnie tutaj rozpracowany i no pozostawia nam właśnie, ona nie mówi nam, reżyserka, że to jest czarne, to jest białe, tylko to jest właśnie szare i nie ma jakby idealnej odpowiedzi na to wszystko.
To jest w ogóle też fantastyczne u Haliny Rein, że ona generalnie nie, wiesz, unika takich dydaktycznych statementów, że zdecydowałam się tak przedstawić moją bohaterkę, bo to, to, to i to. Tam się wiele wydarza, albo wielu rzeczy się dowiadujesz, które układają się w ten pełen obraz Romy i jej życia i jej sytuacji i jej motywacji i jej potrzeb. Wiele się odbywa w jakichś takich fragmentach, szczątkach rozmów, które wiesz, gdzieś w bardzo takich krótkich scenach, w takich mgnieniach, które zauważasz i one się ci, wiesz, kleją ci się w bardzo taki bardzo spójny, bardzo logiczny, bardzo spójną, bardzo logiczną opowieść o kobiecie. Jeśli chodzi o tę matkę, no to wiesz, to też jest bardzo proste w tym sensie, że my wciąż jesteśmy chyba na takim etapie jako społeczeństwo, że jesteśmy w stanie zaakceptować kobietę, która zajmuje bardzo wysokie stanowisko już nie tylko w biznesie, ale to jest biznes, który się zajmuje nowymi technologiami, czyli wiesz, ona osiągnęła sukces i zajmuje wysokie stanowisko na rynku, jakby nie było, zbudowanym przez bardzo nieprzyjaznych kobietom mężczyzn o mentalności typowego incela. Jakby widzimy... Widzimy, co się dzieje, nie? Jeden pajac idzie do podcastu i opowiada o tym, że w zarządach jest za mało męskiej energii, a drugi wykonuje gest, który w przestrzeni publicznej już absolutnie nie powinno być zgody. No i ona jest prezeską w tym świecie. I żeby zaakceptować kobietę na wysokim stanowisku w tym świecie, to ona musi mieć rodzinę, ona musi być matką, bo jeżeli ona nie będzie matką, to ona będzie tą nieczułą, wyrachowaną, chorobliwie ambitną karierowiczką, która poświęciła prywatne szczęście i poświęciła, no tak naprawdę, wiesz, rolę i przeznaczenie kobiety po to, żeby odnieść sukces. I to jest dla mnie o tym. Też w jej relacji z jedną z córek bardzo mi wybrzmiewa taka jej, wiesz, w tym konflikcie, który w ogóle nie jest dla mnie o tym, że ona nie rozumie potrzeb swojej, czy poglądów, czy postawy życiowej swojej dorastającej córki, tylko że ona w tej młodej dziewczynie, która się buntuje wobec, wiesz, tych tradycyjnych wzorców kobiecości, widzi kogoś, kim chciałaby być, ale nie może, nie potrafi, bo wie, że żeby przetrwać w tym świecie, w którym wzorcom kobiecości i przekazom na temat tego, kim kobieta powinna być i wiesz, jak się zachowywać, jak budować swoją pozycję w świecie, jak się nosić i tak dalej, ale nie, no, nie może tego zrobić, no bo ona musiała zrezygnować z pewnych aspektów swojej tożsamości jako kobiety, żeby przetrwać w świecie w korporacji, biznesu, sukcesu zawodowego. Ten konflikt między nią a jej dorastającą córką jest bardziej o, no właśnie o takiej być może nawet, wiesz, nieuświadomionej i nienazwanej, ale zazdrości i takim smutnej świadomości, że jej już to nie będzie dane. Tam jest też taka przepiękna scena podczas imprezy, przepiękna w takim sensie, że jest bardzo mądra i bardzo znacząca. Podczas imprezy świątecznej w firmie, kiedy ten po prostu, wiesz, ten kochany Antonio Banderas tam próbuje, który gra męża Nicole Kidman w filmie Baby Girl, no próbuje się po prostu dobrze bawić, tańczyć i tak dalej i namawia ją do wspólnej zabawy, a ona w tych okolicznościach firmowych jest cały czas w roli przełożonej i ona nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek formę spoufalenia się, nawet z własnym mężem, ponieważ to dałoby osobom obserwującym ją argumenty, czy wiesz, otworzyłoby furtkę do podważania jej kompetencji, jej stanowiska, jej profesjonalizmu. Ona musi być taka cały czas, wiesz, w kontroli i w jakimś usztywnieniu, co też ją pewnie, to jest bardzo domorosła psychoanaliza bohaterki, ale no jest to tak proste, że naprawdę nie trzeba tutaj światłych psychoanalityków i psychoanalityczek, żeby to rozgryźć, że ona przez to swoje usztywnienie i przez tę wieczną kontrolę też jest, wiesz, to jest powód jej seksualnych frustracji. A jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałam wcześniej, a też mi się wyświetliła a propos kobiety, która ma władzę, to zobacz, jak bardzo my nie wierzymy w kobiety u władzy, w ogóle w taką figurę. Tak bardzo nam to nie gra, że jesteśmy totalnie w stanie uwierzyć, że w tej relacji między nimi, między dojrzałą kobietą na bardzo wysokim stanowisku, a bardzo młodym stażystą, to on rozdaje karty. Tylko dlatego, że jest gościem. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest mężczyzną.
Tak, chociaż ma tą po prostu karykaturalnie za wielką kurtkę i generalnie jakby totalnie, jakby cała jego postać jest przy tym wszystkim, jaka jest wspaniała i jak cudownie zatańczył do George'a Michaela, do Father's Figure i po prostu będzie to pewnie jedna z takich kultowych scen filmowych, które przejdą do tej historii kina. No to jednak ten Samuel jest taki, no, znaczy ja uważam, że świetnie tutaj Harrison odegrał tę rolę i tą całą taką, ten awkwardness SMS i trochę to po prostu ta cringe'owość tej relacji, tego poszukiwania, na jakich zasadach my chcemy być ten swój, rozwijać ten kink, jak chcemy w ogóle porozumieć się i też jak tutaj też bardzo ciekawie jest ten trop konsentu seksualnego rozwinięty i to jest też jakby taka nowość związana z tym, jak opowiadamy o seksie w ogóle, nie tylko w kinie, ale w ogóle jak, że taka kategoria związana z tym odkrywaniem tego, czym jest zgoda, jak ją zdobywamy i na co możemy sobie między sobą pozwolić, jest w ogóle nowością i co jest bardzo temat totalnie jeszcze nie wyeksplorowany, a ona, reżyserka, robi jeszcze coś ciekawego, bo wplata to w tą relację władzy. Tutaj mamy nie tylko tą relację władzy i oddaniem jej w związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z BDSM-em, ale też cały czas mamy tą relację z podwładną i podwładnym, więc i tym odwróceniem, że to jest jednak kobieta w tej wysokiej, na tej wysokiej pozycji, która jednak decyduje się mu oddać te władze i chociaż to jest też super ciekawe, jak jej trudno w ogóle oddać to. Też dlatego, że jakby no jest sfrustrowana, ale też ona przez to, że właśnie wypełnia tą rolę i że ona przez to swoje wysokie stanowisko musi być tym przykładem, tą osobą, która przetrze te szlaki, te zbije te szklane sufity dla tych innych kobiet i ona musi być tą idealną figurą, taką wiesz, trochę flawless, bez żadnej skazy, bo wiadomo, że jest jeszcze na takim cenzurowanym podwójnie, to ona też musi być tą kobietą, która musi pokazać innym, że możecie mieć to wszystko, możecie być successful, a możecie być też świetnymi matkami przy okazji, że my możemy mieć to wszystko i wcale w ogóle zapłacimy za to wysoką cenę, ale damy radę. I to jest też taka kolejna narracja, na którą zwracają uwagę kobiety, rozmawiając właśnie o tych feministycznych różnych narracjach garbosowych, że jednak to posiadanie wszystkiego jest jakąś kolejną taką pułapką, które same siebie wpędzamy, no bo jest bardzo duża cena, o której się nie mówi, związanej z tym, że jednak możesz mieć to wszystko. I wydaje mi się, że to jest też przez to takie trochę przesłodzony obraz tej rodziny. Jest to też, wydaje mi się, takie puszczenie oka przez reżyserkę, zwłaszcza do kobiet, mówiących, że no cena tego wszystkiego no jest bardzo duża. Ale to, co mi się jeszcze tutaj uaktywniło, jak mówiłaś o córce, to dla mnie świetnie pokazane jest w ogóle te różnice pokoleniowe, bo mamy te różnice pokoleniowe, jeżeli chodzi o relacje Samuela i Rumi, ale też córki i matki. I ta taka komitywa związana z tym, że one potrafią się porozumieć w tym, że córka mówi, słuchaj, będzie dobrze, ja też zdradziłam i mi wybaczono, że to wszystko jakby jest do przeżycia, że po prostu takie rzeczy się dzieją i to mówi dorastająca, też poszukująca swojej seksualności nastolatka, ale z drugiej strony jest to taka okrutna też relacja związana z tym, że ona wyśmiewa swoją matkę i to jej podążanie za tymi standardami piękna i to, że ona jeszcze sobie to robi, że dla niej, z jej perspektywy, tej dorastającej, młodej dziewczyny poszukującej swojej seksualności, też z bardzo dużym przywilejem związanym z pozycją jej rodziców i nie tylko taką materialną, ale też taką, jeżeli chodzi o pewną otwartość i to, w jakich ona kręgach funkcjonuje. I ona pozwala sobie na takie szpile, które wybija swojej mamie, które nie są absolutnie, powiedzielibyśmy pewnie, powiedziałbyśmy siostrzeńskie, ale jakby to nie jest też case, który one między sobą w tym momencie rozgrywają, że jak możesz to sobie robić, a z drugiej strony właśnie to jest ten kolejny przyczynek, do którego ona musi to sobie robić, bo właśnie ona jest tą osobą, która przeciera ten szlak i ona nie potrafi z tego wyjść, a jest to jeszcze tym bardziej, wydaje mi się, dosadne i fantastyczne, że no Nicole Kidman była niejednokrotnie rozliczana właśnie z tej obsesyjnego podążania za tym ideałem piękna i tym niemożnością pogodzenia się z tym, że ten czas upływa. No i tutaj po prostu znowu mi wjeżdża substancja po prostu jak żywo, no bo to po prostu są idealnie gdzieś tam pod pewnymi względami uzupełniające się statementy. Nie wiem, czy ty też masz takie odczucia.
Absolutnie, ale tak jak powiedziałaś wcześniej, że Baby Girl mimo swojej cringe'owatości jest filmem, który do wielu wątków podchodzi bardzo na serio i to, co jest dla mnie siłą i największą wartością tego filmu, to jest taka próba, no w zasadzie Halina Rain nie udziela odpowiedzi, ale zmusza nas do tego, żebyśmy sobie zadali pytanie o to, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy z taką, wiesz, dominującą narracją na temat seksualności versus gdzie naprawdę jesteśmy versus gdzie powinniśmy być. I ona bardzo sprawnie, bardzo celnie diagnozuje różnice pokoleń w pomysłach na seks i seksualność. Ty mówisz o rozmowach matki z córką, a mnie się przede wszystkim wyświetla ta scena, to jest bardzo krótki dialog, ale bardzo ważny, pomiędzy Antonio Banderasem a Harrisem Dickinsonem, już tam w jednej z ostatnich scen filmu, z tego dialogu, z tej ich rozmowy wybrzmiewa właśnie taka bardzo podstawowa różnica w tym, jak my dzisiaj rozumiemy seksualność i to, co jest dozwolone w seksie, jak rozumiemy poszukiwanie siebie i budowanie swojej autonomii seksualnej. Wiesz, Harris Dickinson reprezentuje takie pokolenie, o którym takie pokolenie, czy takie czasy w dyskusji o seksualności, o których pisze chociażby Amya Srinivasan w Prawie do seksu. Świetna książka i ona tam pisze, że koncepcja pozytywnej seksualności sprawia, że my już dzisiaj nie rozróżniamy seksu problematycznego i nieproblematycznego, tylko dzielimy seks na pożądany bądź niepożądany. I jedyną różnicą pomiędzy pierwszym a drugim jest to, jest konsent, jest zgoda. Dopóki osoby biorące udział w interakcji seksualnej zgadzają się na samą interakcję i na wszystko, co się w niej wydarza, to jest okej. Okay. Tylko, że i no, Halina Rein może nie wchodzi zbyt głęboko w te koncepcje, nie, wiesz, nie rozwija tutaj myśli. W książce Prawo do seksu to jest zdecydowanie lepiej rozwinięte, że ta celebrowana pozytywna seksualność również zastawia na nas parę pułapek, bo zaczynamy sobie trochę, może zbyt dużo zaczynamy tłumaczyć osobistymi preferencjami. I w związku z tym może dojść do bardzo nie w porządku, bo jest to oczywiście forma przemocy i dyskryminacji, fetyszyzowania osób z grup marginalizowanych czy dyskryminowanych, czyli na przykład fetyszyzowania, wiesz, czarnoskórych mężczyzn albo fetyszyzowania osób z niepełnosprawnościami itd., itd. Natomiast ta fantazja o puszczeniu kontroli jest bardzo powszechną fantazją i to ze wszystkich badań wynika, że to jest najpopularniejsza fantazja erotyczna, jeżeli chodzi o kobiety. I ona jest oczywiście przedstawiana bardzo różnie w bardzo różnych filmach, serialach, książkach. Przyjmuje bardzo różne linie narracyjne, jest wulgaryzowana w pornografii oczywiście. Natomiast to jest taka historia, której absolutnie nie należy czytać dosłownie. Czyli tu ta potrzeba, czy ta fantazja o byciu zdominowaną jest tak naprawdę fantazją o puszczeniu kontroli w bardzo takim, w dużo szerszym ujęciu. Wynika z tego, że wciąż żyjemy w świecie, który no, brutalnie każe i przywołuje do porządku kobiety, które nie chcą się kontrolować. Bo jeżeli nie masz kontroli nad swoimi emocjami i twoje otoczenie uważa, że twoje emocje są zbyt duże, zbyt intensywne, zbyt impulsywne, no to jesteś od razu wariatką, niestabilną emocjonalnie, histeryczką. Jeśli nie kontrolujesz swoich ambicji, czyli chcesz zajmować trochę więcej miejsca w świecie albo trochę wyższą pozycję niż ta historycznie przypisana kobiecie, no to jesteś zuchwała, zachłanna, roszczeniowa, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli nie kontrolujesz swojego apetytu seksualnego, no to jesteś puszczalską nimfomanką.
Tak, w dużym skrócie. No ale to też jest w ogóle niesamowite też. Nie, dla mnie bardzo była taka, a propos tej seksualności, tej seksualności i opowiadania o niej, była bardzo poruszająca ta scena, kiedy ona próbuje się przemóc i opowiedzieć swojemu mężowi tego, czego ona by tak naprawdę chciała. To ona zakrywa swoją twarz, musi wejść pod jakąś tam tkaninę, pod materiał, żeby po prostu on jej nie zobaczył i tak jej się nie udaje wypowiedzieć do końca tego, czego ona pragnie, że jedno to jest w ogóle mieć, jakby pozwolić sobie w ogóle na to, żeby zagłębić się w to, czego tak naprawdę pragniesz, co cię podnieca, co chcesz, żeby do czego dążysz, co sprawia ci przyjemność, a druga rzecz to jest jakby wypowiedzenie tego, żeby właśnie puścić tą kontrolę, bo ta kontrola też jest związana właśnie z tym opowiedzeniem też o tym pragnieniu, tak mi się wydaje, że to są też takie właśnie instrumenty do tego, żeby właśnie kontrolować tą kobiecą opowieść o seksie, że okej, damy jakby zaczynamy rozmawiać o tym, żeby kobiety odkrywały tą swoją seksualność, ale drugi jakby element tego to jest opowiedzenie o tym i tam pozwolenie, że chcemy rzeczywiście to usłyszeć i że kobiety same znajdą język, żeby zacząć o tym w ogóle opowiadać bez takiego chowania się przed partnerem, z którym ona jest w tym filmie od około 20 lat. I no to jest też niesamowite, że ten aspekt też jest w to wpleciony. A propos też takiego rozumienia tego i takiej niemożności też połączenia tego, co ma Rumi z Samuelem, a czego nie ma ze swoim mężem Jacobem, to kiedy dochodzi do tej konfrontacji, bo wszystko się już wydaje i ona opowiada też o tym swojemu mężowi, który notabene reaguje tym, że mówi, że ona jest chora, że to, czego ona pragnie, jest w ogóle obrzydliwe, że ona jest obrzydliwa i wiadomo, że to jest pomieszane z tymi wszystkimi emocjami związanymi z tym, że dochodzi do tego przekroczenia, czyli do tej zdrady, ale duża jakby część tego gniewu jednak dotyczy tego, że to, czego ona pragnie, jest obrzydliwe, nienormalne i tak dalej. I kiedy ona jest na tej banicji i przychodzi tam ten Samuel, pojawia się ten mąż i on próbuje, oni w ogóle też to jest wspaniałe, jak oni tam próbują dojść do tego porozumienia między sobą, że ta Nicole w ogóle tam nie jest im potrzebna, oni po prostu chcą mieć to zderzenie między sobą i ten Samuel, on w ogóle nawet nie wie, jak mu to wytłumaczyć, no bo on w ogóle nie jest w stanie wejść na ten poziom tego, w jaki sposób oni myślą o tej seksualności i tego, co jest między nimi, bo no on jakby jest zupełnie jeszcze z innego porządku, z innego świata i on nawet nie podejmuje tej próby, bo wie, że no tam nie będzie tego zrozumienia.
Może, słuchaj, jest to w ogóle bardzo krzepiący film, który pokazuje nam, że mamy szansę być w dużo innym miejscu z rozmową o seksualności i wyłączyć całkowicie z tego, wiesz, doświadczania ciała i przyjemności jesteśmy w stanie całkowicie wyłączyć z tego doświadczenia wstyd, który, jak tylko powtórzę za Martą Niedźwiecką, nie jest emocją, jest narzędziem kontroli i to, co czujemy, kiedy wydaje nam się, że czujemy wstyd, to jest tak naprawdę lęk. Jakby boimy się oceny, boimy się odrzucenia, a jakby ponieważ cały świat nam mówi, za co możemy zostać wszyscy, jakby wstyd jest takim narzędziem kontroli stosowanym absolutnie w stosunku do wszystkich i do kobiet i do mężczyzn, ale faktycznie jeśli chodzi o takie swobodne korzystanie ze swojej seksualności, no to tutaj kobiety zawstydza się dużo częściej i na wiele różnych mniej bądź bardziej wyrafinowanych sposobów. Więc tak, więc może Halina Rein chce nam powiedzieć, że lepszy świat jest blisko.
No możliwe, bo wydaje mi się, że jednak ten film na tle innych takich obrazów, które gdzieś tam poruszają ten wątek budowania relacji między starszą kobietą a młodszym mężczyzną, jest dość popularny ostatnio w popkulturalnych obrazach filmowych i też na Prime dostępny jest na przykład taki film z Anne Hathaway, Na samą myśl o tobie. Niedawno na Netflixie ukazała się Sprawa rodzinna właśnie z Nicole Kidman i Zakiem Efronem. Mi jeszcze się przypomniał taki film duński, nie wiem czy go widziałaś, Królowa Kier, też eksploruje. No i oczywiście niesamowity May December i każdy, jedne są trochę bardziej problematyczne, drugie trochę bardziej easy, ale gdzieś ten temat związany z też tego, żeby do narracji i w ogóle do myślenia o seksualności też włączać kobiety, które no, są 40, 50, 60 plus, że ta narracja nie kończy tylko na młodych kobietach poszukujących swojej seksualności, ale też rozszerzamy to pole związane z tym, żeby o tej seksualności mówić, jakby, że ona się nie kończy tylko do tej menopauzy i potem już jej w ogóle nie ma. I to jest też super w literaturze, bo też gadałyśmy sobie, przygotowując się o tych antybohaterkach i problematycznych, niejednoznacznych bohaterkach. No i wydaje mi się, że Szturmem też zdobyła tutaj serca Miranda July na Czworakach. Nie wiem, czy ty czytałaś też Szwajcarę. To są dla mnie takie bohaterki, które tutaj spokojnie mogłyby zbić piątkę z Baby Girl, bo są bardzo w klimacie właśnie tego eksplorowania, szukania, bycia takimi nie do końca białymi czy czarnymi, tylko bardzo tak na różnych obrzeżach, nie do końca dające się sklasyfikować. To nie są do końca bohaterki, które lubimy, ale trochę im kibicujemy, trochę mamy ich dosyć, ale nie możemy się od nich oderwać.
Ja jestem absolutnie bezkrytycznie zakochana w bohaterce książki na czworakach.
Czasami jest wkurzająca, no nie powiesz, że nie.
Nie, w ogóle ona mnie w ogóle nie irytuje. Ja jestem tak wdzięczna Mirandzie July za tę książkę i za zmianę takiej, wiesz, za taką opowieść menopauzalną, której nie ma w popkulturze i za to, że ona jednak w tej takiej histerii, wiesz, w histerii przekwitania znajduje wolność i radość. Szwajcara jest o czymś, no jest pisana z trochę innej perspektywy i tam jest trochę więcej mroku i niepoukładania i takiej potrzeby rozwiązania wielu spraw w sobie. Ja nie mówię, że bohaterka na czworakach nie musi sobie tam wielu spraw rozwiązać, ale no ta jej, wiesz, pogoń za pragnieniem jest niesamowita, jest bardzo krzepiąca, jest fantastyczna.
Tak, to są takie historie absolutnie w opuszczeniu kontroli, nie? O tym po prostu, że zapominamy, puszczamy wszystko i idziemy dalej. Mi się jeszcze podoba, a propos Baby Girl jeszcze wracając, to w jaki sposób Halina Rain eksploruje ten temat female gaze versus male gaze, bo dotychczas nie dość, że filmy tego typu były realizowane zazwyczaj przez mężczyzn, opowiadane z perspektywy tych mężczyzn i tego, w jaki sposób oni uwodzą te młodsze kobiety, to tutaj jednak mamy ten female gaze, też tą opowieść z perspektywy naszej bohaterki Rumi i tego, co jej się zaczyna podobać w tym Samuelu, co ją zaczyna kręcić. Dużo takich niedopowiedzeń, dużo takiego bardziej uwodzenia nieoczywistego i to jest też jakiś taki nowy sposób myślenia o seksualności, że to nie muszą być tak, bo dużo osób też mówi, że o tym filmie, że jest mało w nim erotyki i że on nie jest taki, no ja dużo recenzji przerobiłam w tym przygotowując się i że w ogóle oni się spodziewali, że to będzie w ogóle jak więcej będzie tego seksu, że jest mało tego seksu, że co tutaj w ogóle ich właściwie łączy, że z czego się zaczyna ten romans, że to jest takie niezrozumiałe. No i wydaje mi się, że to jest też związane ze zmianą tego spojrzenia, że tutaj jakby właśnie nie mamy tego male gaze, do którego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni jednak w filmach, zwłaszcza w thrillerach erotycznych, a tutaj właśnie mamy to zmianę tego spojrzenia i to mi też się wydaje bardzo odżywcze, jeżeli chodzi o sam film, bo no tutaj się dokonuje jednak dużo takich przekroczeń, nie tylko jeżeli chodzi o ten sam gatunek, ale w ogóle w filmie in general.
Wow, to że ktoś uważa, że w tym filmie jest za mało erotyki, to może powinien odstawić Red Tube'a na tydzień, nie wiem. Thriller erotyczny był gatunkiem niesamowicie popularnym w latach 80. i 90. i skończył się nie dlatego, że nagle jako ludzkość oprzytomniliśmy i zobaczyliśmy, że to jest przestrzeń tak skrajnie mizoginiczna, że nie da się na to patrzeć, a skończył się dlatego, że w internecie pojawiły się strony z amatorską, dostępną za darmo pornografią i ludzie nie musieli już chodzić do kina albo wypożyczać VHS-ów, żeby zobaczyć seks, mogli sobie po prostu go odpalić w zaciszu domowym w internecie, więc thriller erotyczny przestał być atrakcyjny, stracił swoją atrakcyjność, stracił swój powab jako gatunek filmowy i oczywiście był to gatunek filmowy, który też, to jest taka bardzo mroczna, niefajna historia thrillera erotycznego, wielokrotnie służył temu, żeby opowiadać, żeby wzmacniać takie społeczne przyzwolenie na slut shaming, żeby karać kobiety, żeby utrzymywać, wiesz, ten patriarchalny porządek. To się oczywiście wszystko też, no jakby to wszystko znajdowało czy wybrzmiewało również w przemianach społecznych, w przemianach obyczajowych i te złote czasy thrillera erotycznego, tych największych produkcji Adriana Lyna z Fatalnym zauroczeniem na czele, to są produkcje, które wchodziły do kin w takim czasie, kiedy kobiety w Stanach Zjednoczonych coraz głośniej mówiły o tym, że nie są zadowolone ze swojego życia, w małżeństwie, że chcą satysfakcji seksualnej i chcą niezależności ekonomicznej. Kiedy nie dostawały tego w małżeństwie, to zaczynały romansować poza związkiem, albo poświęcały się życiu zawodowemu, albo organizowały się jakoś tak jeszcze inaczej. I to wszystko było o tym, o takiej, wiesz, jakimś masowym, kolektywnym objawieniu, którego doznały kobiety, że małżeństwo to nie jest jedyna przestrzeń, w której one mogą się spełniać i to nie jest jedyna przestrzeń, w której mogą sięgnąć po satysfakcję, po jakieś, wiesz, po szczęście, mówiąc najprościej, więc szukały tego szczęścia gdzie indziej. No i no a nie ma tak, że wiesz, że możesz sobie dowolnie szukać szczęścia, gdzie ci się chce, więc zaczęły powstawać takie filmy jak Fatalne zauroczenie, na którego seansach w kinie, gdy dochodzi... To może najpierw jeszcze ta historia. Ponieważ Fatalne zauroczenie w pierwszej wersji miało się kończyć samobójstwem bohaterki, która rozbija małżeństwo. A w badaniach fokusowych stwierdzono, że morderstwo będzie bardziej adekwatne. Że mąż zwiedziony na pokuszenie przez tę nienasyconą seksualnie kochankę ma prawo ją zabić, żeby uratować rodzinę. I na seansach, na projekcjach filmu Fatalne zauroczenie w kinie, mężczyźni siedzący w sali kinowej skandowali "Zabij szmatę". I to był thriller erotyczny w latach 80. I Halina Rein opowiada w wywiadach, że to są filmy, na których ona się wychowała, bo to jest jej czas, nie wiem, nastoletniości. I że ona dzisiaj, że to są wciąż filmy, które ją ukształtowały i oczywiście dzisiaj jako dorosła kobieta jest świadoma seksistowskiego przekazu tych filmów, dlatego z pełną świadomością bierze gatunek filmowy skierowany przeciwko kobietom i próbuje nakręcić film, który jest o kobiecie i jest, nawet jeżeli to nie jest bohaterka jednoznacznie pozytywna, ale my już nie chcemy bohaterek jednoznacznie pozytywnych, już mam nadzieję, że wszyscy wyrośliśmy z takiego bullshitu i niuansuje tę swoją bohaterkę, ale jednak odzyskuje, wiesz, odzyskuje taką konwencję, która... No, która nie należała nigdy do kobiet i nie należała do, mówiąc nie należała do kobiet, mam na myśli bohaterki i historie, które opowiadał thriller erotyczny, ale też mam na myśli twórców thrillerów erotycznych, ponieważ kobiety takich filmów nie kręciły, a jak próbowały je kręcić, no to spotykały się też oczywiście z krytyką. Był taki film w latach 90. Trujący bluszcz z Drew Barrymore, nakręcony przez kobietę, który od razu został zajechany za to, że reżyserka nie rozumie siostrzeństwa, demonizuje kobiecą przyjaźń i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle to jest skandal, a nie feminizm w thrillerze erotycznym. A potem na początku lat 2000 thriller erotyczny nakręciła Jane Campion, tylko że obsadziła w roli głównej Meg Ryan. I Meg Ryan nie została zaakceptowana jako bohaterka thrillera erotycznego, bo nie jest typową, bo nie jest stereotypową seksbombą. I ona z tym swoim, wiesz, urokiem neurotycznej dziewczyny z sąsiedztwa kompletnie nie pasowała widowni thrillerów erotycznych do tego, do czego byli przyzwyczajeni oglądając filmy z na przykład Sharon Stone. Z całą oczywiście miłością i szacunkiem dla Sharon Stone. Taka jest historia thrillerów erotycznych.
No to dzięki za ten insight, bo ja o wielu rzeczach nie wiedziałam, które powiedziałaś, więc myślę, że to jakby jeszcze nabiera kolejnych znaczeń i myślę, że Baby Girl trzeba jeszcze raz obejrzeć, znając cały insight, który nam tutaj dałaś, więc wielkie dzięki za to. To myślę, że powiedzieliśmy już dużo. Dałyśmy dużo ciekawych punktów zaczepnych do refleksji na temat filmu, który albo się kocha, albo nienawidzi. Ja ten film także kocham za to, że mogłam zobaczyć Nicole Kidman na rejwie i po prostu nic już nigdy nie będzie takie samo. Marzyłam, nawet nie wiedziałam, że o tym marzę, ale jest to jedna dla mnie z fajniejszych scen tego filmu. Taka w całej takiej nieporadności bardzo autentyczna i za taką właśnie autentyczną nieporadność uwielbiam ten film i też cenię to, w jaki sposób Halina Rein puszcza do nas oko w bardzo wielu momentach, które są po prostu cudownie cringe'owe i uważam, że jest to film absolutnie wart uwagi i docenienia. Bardzo się cieszę, że miałam okazję porozmawiać o nim właśnie z tobą.
Bardzo się również cieszę i bardzo ci dziękuję i tak, ja też jestem fanką tego filmu.
Wspaniale. No to dziękujemy i słyszymy się już niedługo.
Tak, a po odsłuchaniu odcinka zapraszamy osoby, które nie widziały Pedra Pascala tańczącego do piosenki George'a Michaela, żeby nadrobiły, ponieważ ja pamiętam, że w jednym z ostatnich odcinków odgrażałam się, że wyślę nagranie, na którym Pedro Pascal tańczy do
Tomboya.
Tomboy. I znaczy nie podejrzewam siebie o tak rozpasaną fantazję, więc na pewno to widziałam, to mi się nie przyśniło. Ale nigdzie tego nie mogę znaleźć.
Ja też tego nie mogę znaleźć, ale jakby znalazłam materiały, gdzie on mówi, że on absolutnie kocha tę piosenkę, więc jakby to jest na rzeczy, to się znajdzie.
Ale Pedro Pascal tańczy do Father Figure George'a Michaela, więc chociaż tyle. Dobra.
Tak jest. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dzięki.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.